Dzień dobry. Zapraszamy na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę. Przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i gospodarcze relacje. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. Rosja została uznana za bankruta. Powiemy, jakie mogą być konsekwencje tego faktu. Sprawdzimy również, czy i jak kraje Unii Europejskiej przygotowują się do kolejnej zimy. Zimy, podczas której zabraknie najpewniej rosyjskiego gazu. Stan wojny zaczynamy jednak od przeglądu sytuacji militarnej. Ukraińskie wojska wycofują się z kolejnych terenów na wschodzie, w Donbasie. Wiążą też część rosyjskich sił na południu swojego kraju. W kolejnych dniach i tygodniach kluczowe będzie zapewne tempo napływu zagranicznego uzbrojenia i wdrażania go do ukraińskiej armii. Doktor Piotr Łukasiewicz.
Walki w Ukrainie to żadne zaskoczenie. Koncentrują się wciąż na wschodzie Ukrainy, czyli w niewielkiej przestrzeni w Donbasie, w takiej kieszonce ukraińskiej, która jeszcze wchodzi, zdobywane przez Rosjan bardzo powoli, z dużym trudem, ale jednak zdobywane terytorium. Pod koniec ubiegłego tygodnia ukraińskie dowództwo obwieściło, że obrońcy Siewierodoniecka, ostatniego fragmentu tego miasta, broniący się jeszcze w zakładach chemicznych na przedmieściach, zostali wycofani na drugą stronę rzeki Doniec. Politycy, generałowie ukraińscy oceniają to jako taktyczny odwrót w takim celu, aby zająć lepsze pozycje do obrony Lisiczańska, czyli miasta takiego bliźniaczego leżącego po drugiej stronie Dońca, który ma tę przewagę taką terenową, geograficzną, że leży na około 30-50-metrowej skarpie po drugiej stronie Dońca. Zatem atak od strony Siewierodoniecka w kierunku Lisiczańska byłby bardzo utrudniony. Zresztą w poprzednich tygodniach Rosjanie pokazali, że nie za bardzo potrafią forsować Doniec. Przypomnijmy, że ponieśli tam dość istotne straty na początku czerwca jeszcze. I dlatego Ukraińcy zdecydowali się wycofać z Siewierodoniecka, przegrupować w Lisiczańsku, w jego okolicy, na co oczywiście rosyjscy dowódcy odpowiedzieli, no po pierwsze zdobyciem Siewierodoniecka, wejściem do miasta, ale również taką ofensywą idącą z kolei od południa Lisiczańska, czyli żeby no właśnie nie forsować rzeki, nie zdobywać tej skarpy, o której wspomniałem, ale raczej wzdłuż dróg z kierunku takiego bachmuckiego, Bachmut, taka mała miejscowość również w tym rejonie, no spróbować okrążyć Lisiczańsk. Prawdopodobnie, jeśli oczywiście nie nastąpi jakaś większa zmiana na teatrze działań, teatrzyku w zasadzie, bo to jest bardzo niewielki obszar, nie nastąpi jakaś większa zmiana, możemy mieć do czynienia z powtórką z obrony Siewierodoniecka, tym razem w Lisiczańsku, skąd zdaje się już uciekło większość mieszkańców i przebywają tam tylko siły zbrojne ukraińskie.
Kilkukrotnie mówiliśmy tutaj z kolei o kontrofensywach różnych ukraińskich. Ta chyba największa trwa na południu tego kraju. Ona czyni jakieś postępy?
Podobnie jak w przypadku poprzednich kontrofensyw na północy, to ta kontrofensywa na południu ukraińska dość sprytnie wykorzystała słabości Rosjan, słabość obrony tamtejszego terenu. Rosjanie, o czym wszyscy wiemy, skoncentrowali się na wschodzie, nieco chyba odpuścili i sprzętowo, i w ludziach kierunek południowy, który dla nich przecież jest kluczowy, ważniejszy nawet jeszcze strategicznie niż chyba sam obwód Doniecki, ponieważ Cherson, czyli to miasto, do którego Ukraińcy starają się podejść, jest ważniejsze z takiego strategicznego punktu widzenia dla dojścia, czy też dla połączenia lądowego z Krymem, o które wiemy, że chodziło Rosjanom. I Ukraińcom udało się wykorzystać to odwrócenie uwagi, można tak powiedzieć, czy też nawet nie tyle odwrócenie uwagi, co niezdolność rosyjską do działania na wielu kierunkach, charakterystyczną dla tej wojny w ogóle. No i zdecydowali się takimi niewielkimi pododdziałami wydzielonymi z 5. Brygady Pancernej wokół Odessy za atakować, no właśnie, wokół Chersonia. Pojedyncze, nie wiem, czy możemy powiedzieć, dowody w postaci filmów, nagrań w sieciach społecznościowych świadczą o tym, że ukraińskie wojska doszły do Chersonia na około 10 do 15 kilometrów, takim wyłomem, okopane tam siły rosyjskie. Czy ta ofensywa będzie miała większe szanse powodzenia? No znowuż, jak każde pytanie o tę wojnę, odpowiedź jest jedna. Tak, jeśli Ukraińcy dostaną odpowiednio silną, ciężką artylerię oraz amunicję do tej artylerii i zdaje się coraz większą nadzieję przypisują i dostarczonym już z 4 zestawom, które już działają, jak to Ukraińcy mówią, pracują w Ukrainie, pracują w Donbasie i widzieliśmy w niedzielę, dzisiaj nawet kłęby dymu z nad magazynów rosyjskich właśnie na obszarze Donbasu, czy też punktów dowodzenia, trafionych ewidentnie rakietami kierowanymi, czyli wystrzeliwanymi z HIMARS-ów tak zwanych, czyli wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet kierowanych. To jest istotne dla tej dyskusji. Więc jeśli takich zestawów Ukraińcy dostaną więcej, jeśli będzie więcej haubic 155 mm, które świat zachodni wysyła do Ukrainy, no być może te wyłomy na południu również uda się powiększyć, no i zapobiec umocnieniu się władzy rosyjskiej na południu Ukrainy.
To, o czym mówiłeś, czyli różne wystrzały z jednej czy z drugiej strony, to w ogóle chyba był znak rozpoznawczy ostatnich dni, no bo znowu Kijów został zaatakowany i też wygląda na to, że Rosjanie ponownie atakują Ukrainę z terytorium Białorusi, prawda?
Tak, kiedy tylko następuje jakieś ważne wydarzenie dla Zachodu, jakiś szczyt NATO, spotkanie w Brukseli, teraz trwa spotkanie grupy G7, Putin decyduje się na wysłanie sygnałów w postaci swoich, no chyba można powiedzieć, starzejących się rakiet manewrujących. Tym razem samoloty przyleciały z nad terenu Rosji i, co ciekawe, z nad terenu Białorusi, wleciały w przestrzeń powietrzną Białorusi i z nad Białorusi wystrzeliły co najmniej 12 rakiet samosterujących H-22. Do tego doszły jeszcze ostrzały balistyczne kilku miejscowości. Przede wszystkim wszyscy zwrócili uwagę na Kijów, którego spokój trwający od miesiąca co najmniej został zaburzony w ten sposób. Ale również Charków, również Sumy zostały trafione tymi rakietami. Rakiety były wystrzelone również z Morza Czarnego, prawdopodobnie z okrętów podwodnych tam pływających rosyjskich. Więc ten sygnał tyleż wojskowy, bo przecież były to ostrzały w cele cywilne, więc nie wiem, czy nawet można przypisać temu kategorię ostrzału wojskowego, bo w Kijowie, zdaje się, zginęła dziewczynka pod gruzami domu, więc to nie są, to są takie sygnały polityczne do Ukraińców, ale przede wszystkim sygnał Putina do przywódców Zachodu rozmawiających dzisiaj w Bawarii, w Niemczech, na spotkaniu grupy G7.
A jak rosyjskie władze reagują na sytuację wojskową w Ukrainie? Bo rozumiem, że cały czas Rosjanie mają problemy i one pewnie będą się pogłębiać z liczbą swoich żołnierzy, z jakością tych żołnierzy, ale za tym idą też przetasowania na wyższych szczeblach dowodzenia, jeżeli dobrze czytam to, co się dzieje.
Z przesłanek, bo to nie są jakieś twarde dowody, ale z przesłanek w postaci zdjęć, w postaci jakichś takich anegdotycznych informacji, wiemy, że Rosjanie mają problem z ludźmi, mają problem z mobilizacją rezerw, prowadzą jakąś utajoną mobilizację, oferując dość duże, jak na rosyjskie warunki, sumy pieniędzy rezerwistom, których powołują do sił zbrojnych, wcielają masowo, i to warto też podkreślić, że w tej wojnie, jeśli są straty rosyjskie olbrzymie, bo wiemy, że one są, to giną głównie mieszkańcy tych separatystycznych republik, więc tutaj też ciekawa jest zależność, że nie giną Rosjanie z Moskwy, z Petersburga, ale raczej właśnie z tych zajętych republik, ewentualnie gdzieś z Dalekiego Wschodu, co jest interesującą obserwacją moim zdaniem, jeśli chodzi o sytuację narodowościową Rosji. No w każdym razie jest problem z mobilizacją żołnierzy, ale również kiedy taki portal armii rosyjskiej pokazał zdjęcia z wizyty ministra Szojgu w jakimś miejscu, gdzie on wizytował żołnierzy walczących w Ukrainie. Nie wiadomo, czy to było na terenie Ukrainy, czy Szojgu wleciał do Ukrainy, czy może wizytował oddziały stacjonujące jeszcze w Rosji. I to jest też ciekawa zagadka, można powiedzieć, tej sytuacji. No w każdym razie na zdjęciach dostępnych interesujące było, kogo widać, a kogo nie widać jako oficerów towarzyszących Szojgu. Przede wszystkim nie było widać generała Aleksandra Dwórnikowa, od pewnego czasu wymienianego jako wódz naczelny tej operacji, tak zwanej operacji specjalnej, którą Rosjanie prowadzą w Ukrainie. Nie było również widać, tutaj sięgnę do notatek, Michaiła Kieplińskiego, generała wojsk powietrzno-desantowych. Interpretacja znowuż tej ich nieobecności, trochę taka kremlinologia wojskowa tym razem, jest taka, że dowództwo rosyjskie, czy też przywództwo rosyjskie polityczne zmienia generałów, ponieważ nie idzie koordynacja takich działań, jak się spodziewali, na przykład podwórnikowie. Po lewej stronie Szojgu na zdjęciu siedzi generał Gennadij Żitko, niedawny wiceminister obrony, który zdaje się, znaczy ze zdjęć wynikałoby, że składał meldunek Szojgu, co sugerowałoby, że staje się tym właśnie wodzem naczelnym tej operacji. Więc to są zmiany, które z jednej strony świadczą i o jakimś takim namyśle polityczno-operacyjnym po stronie rosyjskiej. To z jednej strony, że Rosjanie reformują swoje dowodzenie, ale też z drugiej strony o ewidentnej słabości organizacji rosyjskiej kampanii w ostatnich 3-4 miesiącach już.
Tu stawiamy kropkę. Dr Piotr Łukasiewicz, analityk do spraw bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych.
Dziękuję.
Był naszym gościem. Dzięki. A teraz zmieniamy temat. Rosja została uznana za bankruta. Ostatni raz, kiedy miało to miejsce, w kraju tym trwała rewolucja zmieniająca ustrój z carskiego na komunistyczny. Rosja nie spłaciła też długu w 1998 roku, ale wówczas dotyczyło to wyłącznie krajowego zadłużenia. Jak wygląda i co oznacza bankructwo kraju? W tym przypadku Rosji? O to pytam Hannę Cichy.
Taką techniczną definicją bankructwa jest moment, w którym kraj przestaje regulować swoje zobowiązania wobec wierzycieli, czyli spłacać najczęściej odsetki bądź kupony od obligacji, bądź też całość zapadającego zadłużenia. W przypadku Rosji to, co się stało w zasadzie wczoraj, w niedzielę, to Rosja nie zapłaciła około 100 milionów dolarów, więc nie jest to bardzo duża kwota, odsetek od zadłużenia zagranicznego. I jest to pierwsza taka sytuacja praktycznie od 100 lat, czyli pierwsze bankructwo Rosji na długu zagranicznym, bo w 98 mieliśmy do czynienia z bankructwem Rosji na długu krajowym, czyli nie uregulowała tych swoich zobowiązań wobec wierzycieli krajowych. Przy czym ta sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Rosja twierdzi, że ona te 100 milionów dolarów, a raczej ich ekwiwalent w rublach, wysłała do swoich wierzycieli, ale oni ich nie dostali ze względu na sankcje, które Zachód nałożył na rosyjski depozyt rozliczeniowy i w związku z tym te pieniądze nie mogą zostać przesłane do tych podmiotów, które powinny je dostać.
Z taką podobną sytuacją, czyli takim liczeniem, czy i kiedy Rosja zapłaci dług, mieliśmy do czynienia już wcześniej, od początku wojny, ale dlaczego dopiero teraz Rosja faktycznie zbankrutowała? A czy zbankrutowała tak naprawdę, to może dojdziemy na koniec tej rozmowy.
No właśnie, to jest trochę kwestia tych technikaliów, definicji tego, co rozumiemy jako bankructwo, bo na przykład agencje ratingowe już od pewnego czasu oceniają Rosję jako bankruta, jako kraj niezdolny do obsługi swoich zobowiązań. I to głównie wynika z sankcji i z tego, że Rosja te pieniądze, które ma, nie jest w stanie ich po pierwsze wymienić na dolary, na walutę, w której się zadłużyła, zwykle dolary, a po drugie nie jest w stanie ich dostarczyć do tych podmiotów, które te pieniądze otrzymać powinny. I już mieliśmy do czynienia w kwietniu i w maju z terminami, w których Rosja powinna regulować swoje zobowiązania i ona je właśnie uregulowała w rublu, a nie w dolarze, co przez niektórych było definiowane już wtedy jako bankructwo, ale te ruble faktycznie dotarły do tych podmiotów, które powinny te pieniądze dostać. Mimo iż to nie była ta waluta, to można było uważać, że to jeszcze nie jest to faktyczne bankructwo. Więc bankructwo jest takim pojęciem tak naprawdę trochę symbolicznym. Można powiedzieć, że to bankructwo już się wydarzyło, czy wtedy, czy teraz, ale tak naprawdę było wiadomo, że ten moment nastąpi. I tutaj kwestia dokładnej daty to jakaś taka finansowa kazuistyka, ale faktycznie z punktu widzenia tego, że Rosja jest bankrutem, znaczy krajem, któremu raczej nikt nie chce pożyczać w tej chwili pieniędzy, to się wydarzyło już dawno temu.
I tym się zajmiemy chyba też trochę na koniec naszej rozmowy, to znaczy, co teraz zagraniczni inwestorzy sobie myślą o Rosji? Wiadomo, że są sankcje, wiadomo, że jest niemożliwe albo bardzo trudne handlowanie z podmiotami rosyjskimi. Być może potrzeba tam jakichś pośredników. Ten sektor finansowy też działa raczej gorzej niż lepiej, ale co to oznacza też w długim terminie i czy Rosji uda się odbudować i czy w ogóle łatwo się odbudowuje taką wiarygodność, abstrahując od tego, że nie wiemy, kiedy zakończy się wojna i co nas jeszcze czeka, bo pewnie to jest decydujące, ale zakładając, że gdzieś tam kiedyś ta wojna się kończy, to co, rynek finansowy wróci do, jak to się mówi, business as usual, czy Federacja Rosyjska będzie musiała jakoś odbudować to zaufanie?
Zupełnie jak w każdej innej dziedzinie życia, zaufanie, wiarygodność łatwo się traci, a trudno odbudowuje. I tutaj jest tak samo. Konsekwencje bankructwa w postaci podwyższonych rentowności, podwyższonych stóp zwrotu utrzymują się nawet przez dziesiątki lat. Inwestorzy pamiętają, zwłaszcza ci inwestorzy instytucjonalni i będą mieć to na uwadze. I tutaj znowu, ponieważ to jest takie trochę dziwne bankructwo, bo nie wynika z tego, że kraj nie ma pieniędzy, tylko nie ma ich jak dostarczyć do swoich wierzycieli, to myślę, że też inwestorzy będą to brać pod uwagę, że to jest kraj, który nie wpadł w jakieś przejściowe tarapaty gospodarcze, tylko to jest kraj, który ze względu na prowadzoną przez siebie politykę może zostać w przyszłości również, powiedzmy, ukarany takimi sankcjami, że będzie mi trudno te pieniądze odzyskać. No i trochę inaczej jest w przypadku handlu, gdzie Zachód teraz z Rosją handluje coraz mniej, ale są inne kraje, które na tym korzystają i handlują chętnie. Co więcej, mają lepszą pozycję negocjacyjną, bo mogą powiedzieć Rosji, hej, jak my od was nie kupimy tej stali, tej ropy, tego węgla, no to nikt inny tego od was nie kupi, w związku z czym kupujemy to na naszych zasadach, a nie na waszych. No ale tutaj z pieniędzmi jest trochę inaczej. Z jednej strony te kraje znowu mogą powiedzieć Rosji, okej, to my wam jeszcze pożyczymy, nie, kraje azjatyckie, kraje arabskie, my wam pożyczymy te pieniądze, no ale to was będzie naprawdę dużo kosztowało, no bo ryzyko z tym związane jest gigantyczne, ale trzeba też pomyśleć o tym, czy Rosja będzie te pieniądze chcieć spłacać. No jeżeli ona już ma taką wiarygodność, jaką ma, teoretycznie bankructwo powinno za sobą wywoływać konieczność spłaty całości zobowiązania. No to się oczywiście nie stanie. No jeżeli Rosja nie ma jak przelać tych 100 milionów, no to nie ma też jak przelać tych 40 miliardów, od których te 100 milionów były jakąś tam transzą oprocentowania. I to może się zdarzyć też w kontekście do innych krajów, w zależności od tego, z jakich systemów rozliczeniowych korzystają. No i też to jest kwestia tego, chyba trochę Zachód liczył, że jeżeli obłoży Rosję takimi sankcjami, które nie pozwolą jej właśnie na dostarczenie tych pieniędzy do wierzycieli, to Rosja stwierdzi, o nie, nie możemy zbankrutować, to my zrobimy wszystko, żeby te sankcje z nas zdjąć. A Rosja mówi kolokwialnym cytatem, no nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi, tak? Nie możemy wam przelać, nałożyliście sobie takie sankcje na nas, że teraz nie możecie odzyskać swoich własnych pieniędzy, to jest wasz problem.
Bardzo to jest ciekawy temat, ale musimy już kończyć. Hanna Cichy, analityczka do spraw gospodarczych, była naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję.
Choć mamy końcówkę czerwca i wysokie temperatury, warto pamiętać, że za pół roku będziemy w szczycie sezonu grzewczego. Zapewne z droższymi niż do tej pory surowcami służącymi ogrzewaniu. Wszystko to spowodowane jest energetyczną i wojenną polityką Rosji, która wykorzystuje gaz do celów politycznych. Czy i jak Polska oraz inne kraje Unii Europejskiej przygotowują się na chłodniejsze miesiące? Z odpowiedzią na to pytanie spieszy Robert Tomaszewski.
Sytuacja jest taka, że Europa nie ma innego wyjścia, jak tylko przygotowywać się na ten najczarniejszy scenariusz, to znaczy zupełne odcięcie gazu z Rosji, który już teraz wpływa w znacznie niższych wolumenach niż jeszcze kilka tygodni temu, co z jednej strony jest związane na przykład z przerwą techniczną na gazociągu Turkish Stream, południowej odnodze, która dostarcza rosyjski gaz głównie na Bałkany i Europę Południową oraz ograniczenie przesyłu poprzez Nord Stream 1. Pamiętajmy, że nasz gazociąg, czyli gazociąg jamalski, który przez lata dostarczał rosyjski gaz do Niemiec, nie działa, został wyłączony. My też zapowiedzieliśmy, że już z niego, jeżeli chodzi o kierunek wschodni, korzystać nie będziemy. Więc efekt tego jest taki, że mamy rekordowe ceny gazu na poziomie około 130 euro za megawattogodzinę tego surowca, podczas gdy jeszcze kilkanaście dni temu te ceny były na poziomie 80 euro. Jest to oczywiście związane z takim dojmującym poczuciem tego, że ta sytuacja może się pogarszać. 11 lipca zacznie się przegląd techniczny Nord Stream 1, który jest normalną, coroczną procedurą, ale wielu analityków, obserwatorów spodziewa się, że to może być moment, w którym Rosjanie zupełnie wyłączą dopływ tego surowca. Więc co się wówczas stanie? Te ceny prawdopodobnie jeszcze bardziej wzrosną. Będziemy mieli dalsze problemy z napełnianiem naszych europejskich magazynów. Tutaj sytuacja jest zróżnicowana, jeżeli chodzi o poszczególne państwa europejskie. Na poziomie unijnym mamy w 55% te magazyny wypełnione. Polska ma w prawie 100%, Portugalia ma prawie w 100%, ale na przykład inne kraje, takie jak Austria, no niestety nie zdążyły się odpowiednio przygotować i mają te instalacje wypełnione poniżej połowy. Więc to, co jest istotne, to jest fakt przyjęcia dzisiaj przez Radę Unii Europejskiej ważnego rozporządzenia w sprawie magazynowania gazu, które wymusza na państwach członkowskich wypełnienie ich w 80% przed obecnym sezonem grzewczym i w 90% przed przyszłoroczną zimą, ale też zwiększa możliwości współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie tworzenia tych magazynów, tworzenia tych rezerw, tak żebyśmy byli lepiej przygotowani na kryzys. To oczywiście ten kryzys i tak będzie, to też widzimy w innych stolicach i w samej Brukseli, że te bardzo wysokie ceny gazu no, prowokują Europę do coraz odważniejszego myślenia na temat w ogóle reformy całego rynku energii, ze szczególnym uwzględnieniem prądu. No bo pamiętajmy, że wysokie ceny gazu sprawiają, że nasz prąd również jest drogi, bo elektrownie gazowe domykają rynek, tak mówiąc takim sektorowym żargonem, są najdroższe i dyktują cenę hurtową, która po jakimś czasie jest również odzwierciedlana na naszych rachunkach za energię, więc stolice myślą o tym, razem z Komisją Europejską, jak rozdzielić wpływ gazu na ceny energii elektrycznej. I ta zmiana może rzeczywiście wprowadzić rewolucję na naszym rynku.
Na czym ta rewolucja może polegać w krótkim terminie, a na czym w długim? Bo pewnie na koniec naszej rozmowy dojdziemy do tego, jak ta cała sytuacja przełoży się w ogóle na sposób, w jaki my myślimy o energetyce i produkujemy energię, ale nie w tym czy w przyszłym roku, ale na przykład za 10 lat. Ale co się teraz będzie działo, jak ta zmiana, o której ty mówisz, może zadziałać?
Rzeczywiście tak jeszcze troszeczkę cofając się na taki bardziej strategiczny poziom, no to mamy tą dyskusję na temat w ogóle paliw kopalnych, na jakim stopniu powinniśmy je wykorzystać w tym krótkim terminie, żeby sobie poradzić bez gazu rosyjskiego. Więc tutaj mamy ten przykład płynący z Niemiec, Austrii i Holandii, czyli państw, które w ostatnim czasie zdecydowały się reaktywować swoje stare bloki węglowe. No w przypadku Austriaków, którzy szumnie ogłaszali w 2021 roku kolexit, już wyjście zupełne z węgla, no to jest taki moment zjedzenia własnej skarpetki, kiedy muszą włączyć te swoje stare węglówki, no bo po prostu nie mają innego wyjścia. Nie ma gazu, nie można używać bloków spalających tych surowiec, więc z czegoś ten prąd trzeba produkować. Więc to stało się taką okazją do tego, żeby polski premier na szczycie wrócił do pomysłu takiej zmiany podejścia w ogóle Unii Europejskiej do węgla, że to jest ten dobry moment na to, że no słuchajcie, zobaczcie, kryzys jest, no to wszyscy wracamy do tego, żeby palić węglem, zapominamy o naszych celach klimatycznych i tak dalej. Więc tutaj spotkał się z takim murem obojętności, no bo wszyscy w Europie zdają sobie sprawę, że ta sytuacja jest absolutnie nadzwyczajna i że ona nie potrwa w nieskończoność.
Rozumiem też, że chodzi o to, że poszczególne kraje włączają swoje moce węglowe, świadczy o tym, że ta transformacja energetyczna przebiegnie szybciej, a nie wolniej, bo gdyby był gaz, gdyby inwestowały kraje w nowe moce wytwórcze gazowe, to one musiałyby się ileś tam lat amortyzować. Natomiast powrót do węgla, jeżeli się wydarza, to rozumiem, że będzie trwał pewnie, nie wiem, rok, dwa, pięć lat, a potem musimy odjechać bardzo mocno z OZE.
No, gdybyśmy wyobrazili sobie taki kryzys, który zmusza nas do powrotu do węgla na większą skalę przez 5 lat, no to wówczas no nie obyłoby się bez jakichś zmian systemowych. To znaczy, my możemy sobie powiedzieć, że wracamy do węgla, ale skądś to paliwo musimy ciągnąć, prawda? Skądś importować. Nie wszystkie kraje są w stanie zaoferować nam odpowiednie wolumeny po to, żeby zapełnić europejski popyt na ten surowiec. Szczególnie, że gdyby do czegoś takiego rzeczywiście doszło, no to on by zaczął rosnąć w tych kolejnych latach. I to też jest oczywiście taki dylemat, który stoi przed polskim rządem i w ogóle przed krajowym sektorem energetyczno-wydobywczym, to znaczy co w tej sytuacji robić? No bo pamiętajmy, takie inwestycje, które umożliwiłyby zwiększenie faktycznej podaży węgla, czy to grubego spalanego w gospodarstwach domowych, czy miałów węglowych w energetyce, one trwają lata. To są setki milionów, jeśli nie miliardów złotych, które trzeba zainwestować, poczekać, aż te szyby zostaną zbudowane, ten węgiel zostanie wydobyty i wówczas za kilka lat będziemy mogli ten węgiel mieć. Jeżeli kryzys, dajmy na to, potrwa kilkanaście miesięcy do kilku lat, no to uruchomienie tych inwestycji teraz akurat będzie finalizowane, kiedy już z niego wyjdziemy, więc jest kompletnie bezsensowne. Więc na poziomie takiego ogólnego założenia, że uda nam się w jakiś sposób opanować obecną sytuację na rynku energii elektrycznej i rynku surowców, powrót do węgla jest bezsensowny. Jeśli jednak doszłoby do sytuacji, w której wojna w Ukrainie nie kończyłaby się, mielibyśmy cały czas do czynienia z presją inflacyjną, cały czas do czynienia z rekordowymi cenami energii, z niezadowoleniem społecznym, po najbliższym sezonie grzewczym, dlatego ta zima jest tak istotna i tak krytyczna, jeżeli będzie mroźna, wówczas może okazać się, przy braku perspektyw na szybką zmianę, że musimy faktycznie, nie tylko jako Polska, ale w ogóle jako Europa, wykonać jakiś krok na rzecz zwiększenia tej podaży paliw kopalnych. I te argumenty, które obecnie sufluje premier Morawiecki, które są obliczone głównie na to, żeby wybić Solidarnej Polsce argument z rąk, bo Solidarna Polska w ostatnich tygodniach i dniach przypuszczyła taką węglową ofensywę na rząd, domagając się powołania pełnomocnika do spraw węglowych inwestycji, wielkich skali nakładów na nowe kopalnie, elektrownie i tak dalej. To niezadowolenie społeczne, które może się pojawić po tym sezonie grzewczym, może rzeczywiście skłonić Europę, Brukselę i Warszawę do pogłębienia tej refleksji. Ja bym się raczej tego nie spodziewał, w sensie sądzę, że ta sytuacja, z którą się obecnie mierzymy, jest krótkoterminowa. Będziemy z niej wychodzić głównie dzięki zwiększeniu podaży gazu LNG. W kolejnych latach będzie następowała zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii i też ograniczeniem samego popytu na nią, bo to jest kluczowe najbardziej w tym, co możemy zrobić w krótkim terminie i co możemy dać efekty piorunujące, w tym sensie, że po prostu ograniczy nasze rachunki i zużycie. Więc jeżeli to połączymy, a zima nie okaże się bardzo mroźna, wówczas prawdopodobnie mimo bardzo wysokich cen przejdziemy suchą stopą przez ten kryzys.
Wykorzystując twoją obecność, jeszcze jedno krótkie pytanie na koniec, bo temat jest tak istotny, że rozmawiają o tym też najważniejsi ludzie na świecie. W Niemczech trwa szczyt G7. Tam też się rozmawia o energetyce i surowcach.
Rozmawia się o energetyce głównie w kontekście rosyjskim i tego, w jaki sposób można sobie poradzić z tym, co mamy obecnie na rynkach, czyli zwiększając podaż na przykład ropy, a jednocześnie karać dalej Rosję za to, co robi w Ukrainie. Więc ta najnowsza propozycja polega na stworzeniu kapów tak zwanych, czyli maksymalnych cen ropy, którą Rosja mogłaby sprzedawać na zachodnie rynki. Jeżeli dobrze pamiętam, to ten kap miałby zostać ustanowiony na poziomie około $50 za baryłkę ropy, czyli znacznie poniżej tych cen rynkowych, które mamy obecnie na poziomie około $120 za mieszankę Brent i znacznie również powyżej poziomu ceny, za który handlowana jest obecnie rosyjska ropa, która jest sprzedawana z bardzo dużym dyskontem, bo teraz można ją kupić za około $80. Więc gdyby do czegoś takiego doszło i faktycznie i Rosja, i Zachód by się na to zgodziły, no to mielibyśmy do czynienia ze spadkiem tej presji inflacyjnej, spadkiem cen surowców, no ale też większym dopływem gotówki do Rosji, chociaż po niższych cenach, to pamiętajmy, że te ceny ropy jeszcze kilkanaście miesięcy temu były bardzo, bardzo niskie. Założenia rosyjskiego budżetu dotyczące tej ceny ropy również są niskie, tam na poziomie $40-$50 na ten rok, więc nawet te $50 byłyby dla Moskwy bardzo korzystne i to też z punktu widzenia technicznego, bo pamiętajmy, to nie jest tylko renta surowcowa, te problemy, z którymi się mierzy obecnie Rosja, to są problemy technologiczne i techniczne ze złożami. Jeżeli ograniczany jest import, jest coraz mniejszy popyt na rosyjską ropę, wówczas Rosjanie mogą pompować mniej tej ropy z ziemi, a jeżeli to robią, wówczas te stare złoża po prostu się zasklepiają. Nie da się ich później w tani sposób szybko reaktywować. To wymaga po prostu wielomiliardowych inwestycji. Więc reasumując, taki kap na pewno byłby oddechem dla całej światowej gospodarki, ale z drugiej strony pomógłby też Rosji utrzymać te zdolności wydobywcze, no i de facto te wagony gotówki, które płyną na wschód, nadal mogłyby płynąć do niej w kolejnych latach.
Robert Tomaszewski, analityk do spraw energetycznych w Polityce Insight, był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję.
Kończymy podcast Stan Wojny. Tematy związane z napaścią Rosji na Ukrainę będziemy poruszać w piątki w głównym wydaniu podcastu Polityki Insight. W razie potrzeby, na przykład w przypadku intensyfikacji działań wojennych, wznowimy stan wojny. Do usłyszenia.